Ojcze, proszę, zmiłuj się nad wszystkimi, którzy się tutaj zebrali i wspomóż mnie, aby to nauczanie było dla nas pożyteczne. Amen. Chciałem zacząć od przeczytania wersetu z pierwszego listu Piotra, rozdziału drugiego, wersety od 9 do 10. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości, którzyście niekiedy byli nie ludem, aleście teraz ludem Bożym, którzyście niekiedy nie dostąpili byli miłosierdzia, aleście teraz miłosierdzia dostąpili. I my właśnie jesteśmy tym ludem, który kiedyś był nie ludem, ale teraz staliśmy się ludem Bożym. I to jest wielki awans, stać się królewskim kapłaństwem. To jest niebyle pozycja. Warto zdawać sobie przy tym sprawę z tego, że kapłan czy król to nie jest tytuł, który się ma po to, by inni ludzie nam teraz usługiwali, bo oto ja jestem kapłanem i to nie byle jakim, ale królewskim, więc proszę teraz na mnie wszyscy się składać, tylko kapłan był od tego, żeby usługiwać świątyni, usługiwać ludowi. Król był od tego, by lud sądzić, a nie tylko zbierać od ludu podatki. I żeby taką funkcję pełnić, to trzeba dużo wiedzieć, trzeba mieć dużo mądrości. Dzięki Bogu on pobłogosławił nam swoim Duchem Świętym, który nas uzdalnia do tego wszystkiego, ale nadal jest parę rzeczy, które oprócz tego, że już dostaliśmy tego Ducha, powinniśmy robić. I możemy przeczytać, co na przykład było przykazane czynić królowi Izraela. I myślę, że będzie to dla nas pożyteczne dowiedzieć się, co było jemu przykazane i naśladować to. Zobaczmy, co mówi Piąta Księga Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa w rozdziale 17 od wersetu 18. A gdy usiędzie na stolicy królestwa swego, przepisze sobie ten powtórzony zakon w księgi od kapłanów lewitów i będzie go miał przy sobie, a będzie go czytał po wszystkie dni żywota swego, aby się uczył bać Pana, Boga swego i przestrzegał wszystkich słów zakonu tego i ustaw tych, a czynił je, aby nie wynosiło się serce jego nad bracią jego i żeby nie unosiło od tego przykazania na prawo ani na lewo, aby długo żył na królestwie swoim on i synowie jego pośrodku Izraela. A więc, aby z nami się dobrze działo, to podobnie powinniśmy Słowo Boże, przykazania Boże, cały Stary i Nowy Testament czytać codziennie i nie tylko to czytać, ale też to wykonywać. Wtedy nie będzie się wynosiło serce nasze nad braci naszych i będzie się z nami dobrze działo, na tyle, na ile może się z nami dobrze dziać w tym świecie, bo oczywiście wiemy, że chrześcijan spotykają różne prześladowania, ale o ile prześladowanym być przez ludzi to jest coś znośnego, to ciężko jest być karconym przez Boga i tego byśmy nie chcieli. Będziemy się bać Boga, nie będziemy się bać ludzi, to wszystko znieść damy radę. I to jest bardzo, bardzo istotne, żeby to Słowo Boże poznawać, czytać je i wykonywać, bo gdy nie będziemy tego robić, to bardzo łatwo damy się zwieść, a jest wielu ludzi, którzy chcą nas zwieść. Ja na przykład byłem przekonywany w pewnym kościele przez pastora, że głoszenie Ewangelii, takie, że wychodzi się do ludzi, im się głosi, czy puka się po drzwiach, czy podchodzi do ludzi w parku, to jest strata czasu, bo to dzisiaj nie działa. To już tylko siedźmy w kościele i mówmy do siebie sobie, jacy to jesteśmy fajni i nie zawracajmy ludziom głowy, jak będą chcieli, to przecież przyjdą, tak? Ale Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I oczywiście jak ktoś przychodzi nowy do kościoła, no to może myśleć, że no dobrze, no to pastor przecież wie lepiej ode mnie, to nie będę się wychylał. Ale kiedy się człowiek wychyli i zrobi to, co Jezus przykazał, a nie to, do czego ktoś go namawiał, to odkryje, że są ludzie, którzy chcą słuchać tego Słowa Bożego. I to nie jest tylko tak, że mamy czekać, aż ktoś przyjdzie do nas, ale powinniśmy dokładnie robić to, co Chrystus przykazał, bo On nie kazał nam tego. W ogóle nie ma co kwestionować, dlaczego kazał nam to zrobić. Jezus powiedział, żeby to robić, to trzeba to robić i nie ma się nad czym zastanawiać. A jak zaczniemy to robić, to odkryjemy, że wszystko dzieje się tak, jak powiedział, że są ludzie, którzy są zbawiani, że Słowo Boże ma moc i że to nie są wszystko tylko puste słowa. Jak mówi drugi list do Tymoteusza, co pewnie wszyscy znamy, wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. I my powinniśmy być we wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczeni, no wszakże jesteśmy królewskim kapłaństwem, także powinniśmy się do tego wielkiego awansu, który nas spotkał, przystosowywać. I tak jak mówi Piotr w pierwszym swoim liście, a przetoż złożywszy wszelaką złość i wszelaką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelakie obmowiska, jako dopiero narodzone niemowlątka szczerego mleka Słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli. I my potrzebujemy przez to Słowo Boże rosnąć. Jeżeli narodziliśmy się na nowo, to teraz jesteśmy tymi, staliśmy się dziećmi Bożymi, ale żeby nie pozostać jak niemowlęta, potrzeba nam Słowa Bożego, żeby wzrastać. A ten wzrost jest nam potrzebny, abyśmy, jak mówi list do Efezjan, więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem. Bo jest wielu ludzi, którzy chcą nas przez fortel podejść, oszukać na różne sposoby i nie możemy też żyć w przekonaniu, że dlatego, że przyszliśmy do kościoła baptystycznego, to już możemy polegać na wszystkim, co tam zostanie powiedziane z pulpitu, bo ludzie, którzy mówią kazania, też są tylko ludźmi. Ja też mogę się na przykład czasem pomylić, czegoś nie wiedzieć i każdy chrześcijanin powinien weryfikować to, co słyszy, nawet jeżeli ktoś słyszy to od kogoś, kto mówi to w dobrej intencji. To raz, po dwa, są ludzie nawet w kościołach baptystycznych, których celem też jest zwodzenie ludzi, a nie szerzenie prawdy. Ostatnio ku swemu zdumieniu usłyszałem od pastora właśnie rzekomo baptysty, nie jakiegoś tam byle protestanta, tylko normalnie był to pastor baptystyczny, który mówi, że no on nie może potępić kogoś, kto bije żonę, bo w Biblii nie ma napisane bezpośrednio, żeby nie bić żony. Ja sobie pomyślałem, że to dosyć osobliwe, jeżeli ktoś chce być nauczycielem w Izraelu i mówi takie rzeczy. No faktycznie w Biblii nie ma takiego zdania, nie bij żony, tak? Ale co jest napisane? Jest napisane, przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, a przyłączy się do żony swojej i będą jednym ciałem. I może ktoś nie rozumie, co to znaczy, że jest się z żoną jednym ciałem. To znaczy, że powinno się ją traktować jak swoje ciało. I teraz, jeżeli moje ciało odmawiałoby mi posłuszeństwa, no to nie znaczy, że powinienem się teraz zacząć bić, biczować, aż wróci mi posłuszeństwo moich członków, bo to tak nie działa. Jeżeli zobaczylibyśmy człowieka, który coś mu nie wychodzi, powiedzmy, miał pomysł zostać malarzem, próbuje malować i wychodzą mu jakieś bohomazy i on zacząłby teraz walić, głupia ręka, co ty robisz, jak tak można, nie? Przecież spojrzelibyśmy na takiego człowieka z boku, no wariat, nie? No przecież szurnięty człowiek. I ktoś, kto myśli, że bicie swojego ciała to jest rozwiązanie problemu, to powinien wiedzieć, że to nie jest normalne. I nawet dla słabszych, którzy nie zrozumieli tego, co to znaczy być z żoną jednym ciałem, to w liście do Efezjan jest wytłumaczone, tak jeszcze raz dla słabszych, że tak powinni mężowie miłować żony swoje, jako swoje własne ciała. Kto miłuje żonę swoje, samego siebie miłuje, albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jako i Pan Kościół, gdyżeśmy członkami ciała Jego, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. I kiedy właśnie zdarza się, że słyszymy jakieś dyrdymały, jak na przykład to, że nie można kogoś potępić za bicie żony, to powinno nam się przypomnieć, co mówi Pismo Święte, że Pismo mówi, że mamy miłować żony swoje jako swoje własne ciała, że mamy miłować żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Jeżeli twoja żona nie oddaje ci według ciebie należytego szacunku, to nie łap za kija, tylko staraj się być bardziej jak Chrystus, który oddał swoje życie za Kościół. Tak, ty oddawaj swoje życie za swoją żonę. I naszym przykładem w tym, jak postępować z różnymi fortelami, powinien być Jezus Chrystus, który w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale możemy przeczytać, kiedy był kuszony przez szatana, jak wyglądała ta scena, że szatan mówi Jezusowi: jeśli jesteś Syn Boży, spuść się na dół, bowiem napisano, iż aniołom swoim przykazał o tobie i będą cię na rękach nosili, abyś snać nie obraził o kamień nogi swojej. Rzekł mu Jezus: zaś napisano, nie będziesz kusił Pana Boga twego. I to jest fragment, na który często powołują się na przykład katolicy, kiedy próbuje im się zacytować jakiś fragment i pokazać, że czynią źle, że na przykład nie powinni się kłaniać przed bałwanami, bo Bóg tego zakazał. Nie próbujemy im pokazać przykazanie w dekalogu, żeby figur nie czcić, a oni: ale to szatan też pokazywał, mówił wersety do Jezusa, to nie jest żadna metoda, nic takiego nie ma. No, to nie jest metoda. Jezus nie zatkał uszy przed szatanem i powiedział: a to co ty mówisz, to nieprawda. Tylko on, usłyszawszy fragment z Pisma Świętego, który szatan akurat dobrze, nie przekręcając go, przytoczył, to wiedział, jaki jest kontekst całego Pisma, znał całe Pismo i nie dał się zrobić wrogi, bo wiedział, że to, że Bóg nas strzeże, to nie znaczy, że my teraz możemy wystawiać Boga na próbę i liczyć na to, że zawsze się stanie cud, kiedy my coś zrobimy nie tak. My powinniśmy ze swojej strony też być ostrożni, nie rozglądać się, jak wchodzimy na ulicę, a jeżeli gdzieś nasza ostrożność zawiedzie, no to możemy polegać na tym, że Bóg nas podtrzyma i ochroni, ale nie liczyć na to, że w każdej sytuacji i w każdej naszej głupocie stanie się cud, żeby nam się nic nie stało, bo my nie możemy Boga na próbę wystawiać. To jest grzechem. I ludzie wierzą w różne dziwne rzeczy i różnych dziwnych rzeczy można się w różnych miejscach nasłuchać. No jak chociażby ten wspomniany już wcześniej przykład, ale jest dużo więcej, dużo różnych dziwnych i głupszych rzeczy, których można od rzekomo pastorów usłyszeć. I jako taki przykład tego, jak powinno działać nasze reagowanie na różne herezje, chciałem przytoczyć jedną z najgłupszych nauk, jaką wśród ludzi, którzy się podają za chrześcijan, chyba występuje, czyli kalwinizm. To jest taki pogląd, że ludzie nie mają wolnej woli, tylko o wszystkim zadecydował z góry już Bóg i my tutaj tylko odgrywamy swoje role. I nauka kalwinizmu zamyka się w takich 5 punktach, które po angielsku układają się w wyraz tulip, czyli tulipan, dlatego tutaj zatytułowałem to bluźnierczy tulipan. I mamy pierwszy punkt, to jest total depravity, czyli kompletna deprawacja, który mówi o tym, że człowiek jest tak zdeprawowany w wyniku grzechu Adama i grzesznej natury, że sam nie jest zdolny do niczego dobrego, nawet do tego, żeby samemu uwierzyć w Boga. Drugi punkt tej ich nauki, czyli unconditional election, czyli bezwarunkowe wybranie, polega na tym, że ponieważ człowiek sam nie jest zdolny do tego, żeby uwierzyć, to Bóg wybiera, kto uwierzy. A na jakiej podstawie wybiera? No na żadnej, bezwarunkowo. Po prostu wyciąga z kapelusza, że tego tak, a tego nie. Trzeci punkt to jest limited atonement, czyli ograniczone odkupienie. Według tych ludzi Jezus nie umarł za wszystkich, a tylko za tych, których sobie wylosował z kapelusza, a za innych już nie. Po czwarte to jest czyli irresistible grace, nieodparta łaska, to znaczy, że jeżeli Bóg postanowi, że On kogoś wybiera, no to ten ktoś nie może mu się oprzeć, on uwierzy, bo Bóg sprawił, że on uwierzy i człowiek jakby nie ma w tym żadnej decyzyjności. I ostatni punkt tej doktryny to jest perseverance of the saints, czyli wytrwanie świętych, to znaczy, że ci, których Bóg wybrał, to oni wytrwają w wierze do końca i dlatego będą zbawieni, że wytrwali do końca. No i teraz można by to jakby wszystko się zaśmiać, że no to jest głupota i pójść dalej, ale no ci ludzie próbują używać pisma do tego, żeby popierać te nauki, więc zobaczmy, jak to wygląda w ich przypadku. I na poparcie tej totalnej, kompletnej, całkowitej deprawacji przywołują na przykład fragment z Jeremiasza, z listu do Rzymian, które mówią, że najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. Któż je pozna? Tudzież list do Rzymian, że jako napisano, nie masz sprawiedliwego ani jednego. No i to jest oczywiście prawda, to co tutaj czytamy. że nie ma sprawiedliwego ani jednego, a bowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Nikt z nas nie jest doskonały, o tym wiemy. Najzdrażliwsze jest serce i najprzewrotniejsze, któż je pozna. Nie wypada chrześcijaninowi, tak jak mówi się w piosenkach rockowych i innych balladach, żeby podążać za głosem swojego serca, bo się wyląduje w krzakach, jak się za głosem swojego serca będzie podążać, no bo my mamy tą grzeszną naturę. Ale to nie znaczy, że nie jesteśmy zdolni do żadnego dobrego uczynku, ani do tego, żeby uwierzyć. I to z tych fragmentów, jak sami chyba widzicie, nie wynika. Nigdzie tu nie jest napisane, że człowiek sam nie może zrobić nic dobrego. Co więcej, jest taki werset, który podczas ewangelizacji często przywołujemy, gdzie pewien człowiek apostołów się zapytał, mówiąc: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? No i na takie pytanie, gdyby kalwinizm był prawdą, to apostołowie musieliby odpowiedzieć: nic nie możesz zrobić. Ty jesteś niezdolny do tego, żeby uwierzyć, więc siedź tylko i licz na to, że to Bóg cię wybrał, tak? Ale oni odpowiedzieli zupełnie inaczej. Oni odpowiedzieli: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. Zupełnie tak, jakby ta decyzja należała do tego człowieka, czy on ma uwierzyć, czy nie. Co więcej, jak czytamy w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, co jest historią, którą powinniśmy znać, o Korneliuszu, który się modlił. Mamy, on na początku rozdziału 10 jeszcze nie był człowiekiem zbawionym, bo zbawiony został dopiero później, gdy przyszedł do niego Piotr. A już na początku czytamy o nim, że w Cezarei był mąż niektóry imieniem Korneliusz, setnik z roty, którą zwano włoską, pobożny i bojący się Boga ze wszystkim domem swoim i czyniący jałmużny wielkie ludowi, a ten się zawsze Bogu modląc, widział jawnie w widzeniu, jakoby o 9 godzinie na dzień anioła Bożego, że wszedł do niego i rzekł mu: Korneliuszu. A on pilnie nań patrząc, a przestraszony będąc, rzekł: cóż jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje wstąpiły na pamięć przed oblicznością Bożą. Przetoż teraz poślij męże do Joppy, a przyzwij Szymona, którego zowę Piotrem. Ten ma gospodę u niektórego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. Ten ci powie, co byś miał czynić. I jak wiemy, Piotr przyszedł w końcu do Korneliusza. Jak czytamy dalej od wersetu 43, gdzie Piotr opowiada o Chrystusie Korneliuszowi i całemu jego domowi, mówi: temu wszyscy prorocy świadectwo wydają, iż przez imię jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy. A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch Święty na wszystkie słuchające tych słów i zdumieli się oni, którzy byli z obrzezania wierzący, którzy byli z Piotrem przyszli, że i na pogany dar Ducha Świętego jest wylany. Czyli widzimy, że dopiero kiedy Piotr przyszedł do Korneliusza i dopiero po tym, jak powiedział mu, że odpuszczenie grzechów weźmie każdy, kto wierzy w Chrystusa, wtedy, tak jak mówi list do Rzymian, wiara jest ze słuchania, a to słuchanie przez Słowo Boże. Korneliusz usłyszał Słowo Boże od Piotra, uwierzył, wtedy narodził się z Ducha, przypadł na nich dar Ducha Świętego i dopiero wtedy został odrodzony na nowo, ale już wcześniej modlił się do Boga, szukał tego Boga i jest tak, jak powiedział Pan Jezus: szukajcie, a znajdziecie, a nie będziecie wybrani, wylosowani z kapelusza, to wtedy będziecie zbawieni. Więc kiedy słyszymy o rzeczach typu totalna deprawacja, czy jakieś takie absurdy, że człowiek nie jest zdolny do tego, żeby uwierzyć, to powinno nam się przypominać właśnie, że przecież czytaliśmy o Korneliuszu, który szukał Boga, zanim się odrodził, że przecież apostołowie odpowiedzieli: uwierz w Jezusa Chrystusa, że przecież Jezus powiedział nam: idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. No jaką farsą byłoby głoszenie wszelkiemu stworzeniu i mówienie komuś: słuchaj, Chrystus umarł za twoje grzechy, jeżeli by on nie umarł za grzechy akurat tego człowieka, bo jego nie wylosował. Idąc dalej, punkt drugi tego wesołego tulipana to jest to unconditional election, bezwarunkowe wybranie. I Pismo faktycznie mówi o tym, że jesteśmy wybrani. Tylko nie mówi nigdzie w żadnym miejscu, że oto zostaliśmy wybrani do zbawienia bezwarunkowo. Tego w Biblii nie znajdziemy. Ale to nie przeszkadza ludziom, którzy się podają za chrześcijan, takich rzeczy nauczać i próbują powoływać się na przykład na list do Rzymian, który mówi: a bowiem które on przejrzał, te też przenaznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego, żeby on był pierworodnym między wieloma braćmi. A które przenaznaczył, te też powołał. A które powołał, te też usprawiedliwił. A które usprawiedliwił, te też uwielbił. I faktycznie jest tu mowa o tym, że jesteśmy wybrani. tylko że jest to na zasadzie tego, kogo Bóg przejrzał. Bo Bóg nie sprawił, że ktoś uwierzył, Bóg przewidział, kto uwierzy. I tutaj mówi, że tych, których przejrzał, te przenaznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna swego. Także fragment, na który próbują się powoływać, po raz kolejny nie mówi tego, co oni mówią w swojej nauce. Jest werset taki w liście, w kolejnym rozdziale, który może sugerować, że jest tak, jak podają kalwiniści. Jest to w rozdziale 9, gdzie jest mowa o Izraelu i Edomie. Jest powiedziane, gdy się jeszcze były, dziadki nie narodziły, ani co dobrego albo złego uczyniły, aby się ostało postanowienie Boże według wybrania, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje, rzeczono jej, większy będzie służył mniejszemu, jako napisano, Jakubam umiłował, alem Ezawa miał w nienawiści. I tutaj kalwiniści powiadają, zobacz, Jakub i Ezaw, zanim się narodzili, to już jest powiedziane, że Bóg jednego umiłował, a drugiego miał w nienawiści. No więc jak możesz mówić, że my mówimy nieprawdę, jak tutaj masz napisane? I tutaj jest istotna taka informacja, którą mieliśmy podaną w zeszłym kazaniu, że kiedyś w piśmie nie było rozdziałów, wersetów i ludzie mieli dłuższą pamięć niż tylko jeden werset z jednym numerkiem. I kiedy Paweł powoływał się na Jakuba i Ezawa, to on tutaj nie powiedział prawdy zamkniętej samej w sobie w tym jednym wersecie, tylko odniósł się do wersetu z Księgi Malachiasza. A w Księdze Malachiasza, zresztą tak jak czytając i cały rozdział Listu do Rzymian, można zauważyć, że kiedy jest tutaj mowa o Jakubie i Ezawie i o tym, kogo umiłował, a kogo miał w nienawiści, to nie jest mowa bezpośrednio o człowieku Jakubie i człowieku Ezawie, tylko o całych narodach, czyli o Izraelu i Edomie. Bo Izrael w Piśmie Świętym często jest nazywany Jakubem od jego imienia, tak samo Edom często jest nazywany Ezawem. I jak zajrzymy, tego wersetu sobie nie przygotowałem, ale do Księgi Malachiasza. O i właśnie to jest tak, jak ktoś nam coś mówi, to my nie bierzemy tego wszystkiego od razu, że on zawsze mówi prawdę, ale tak jak ci zacniejsi Berejczycy, którzy badają się pisma, czy aby wszystko się tak miało, zaglądamy sobie do Księgi Malachiasza i patrzymy, co tam czytamy na początku. Brzemię słowa Pańskiego przeciwko Izraelowi przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czemeś nas umiłował. Izali Ezaw nie był bratem Jakubowi, mówi Pan, wszakżem umiłował Jakuba, a Ezawa miałem w nienawiści i podałem góry jego na spustoszenie, a dziedzictwa jego smokom na pustyni. I tutaj jasno widać, że góry, które zostały na spustoszenie, to były góry Edomitów, bo kto zna pismo i całą historię Izraela i Edomu, to wie, że to nie góry Ezawa zostały zniszczone, tylko Edomitów. Więc mowa tu jest o narodach. I Bóg wybrał te narody jeszcze zanim, bez względu na uczynki Jakuba czy Ezawa, i o tym mówi list do Rzymian, a nie o tym, że Bóg wybiera sobie jednych do zbawienia od tak, a drugich do potępienia, bo tak mu się wylosowało. I o tym mówi też pierwszy list Piotra, na jakiej zasadzie zostaliśmy wybrani, gdzie na samym początku Piotr mówi: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, przychodniom rozproszonym w Poncie, w Galacji, w Kapadocji, w Azji i w Bityni, wybranym według przejrzenia Boga Ojca. Jak ktoś na przykład zaglądał kiedyś do Biblii Warszawskiej, to tamten werset jest przekręcony. Jest powiedziane, że ludzie zostali wybrani według powziętego z góry postanowienia. Tylko że Greka nie mówi czegoś takiego, ani żaden inny język tego tak nie tłumaczy, bo my nie zostaliśmy wybrani według z góry powziętego postanowienia, tylko według przejrzenia, według tego, co Bóg przewidział. A jest zasadnicza różnica przewidzieć, że ktoś coś zrobi, a sprawić, że ktoś coś zrobi. Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, jest to jasne i możemy iść śmiało dalej do najśmieszniejszego z punktów kalwinizmu, którym jest ograniczone odkupienie, czyli to, że Jezus nie umarł za wszystkich. I jak słyszymy, że ktoś nam mówi, że Chrystus nie umarł za wszystkich, to powinno nam się przypomnieć, że przecież Jan Chrzciciel mówił: oto baranek Boży, który gładzi grzech tej mniejszości, za którą Bóg wylosował. Nie, powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Powinno nam się przypomnieć, jak apostoł Jan mówi w swoim pierwszym liście, że a on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. że Chrystus umarł za wszystkich. To jest powiedziane wprost w wielu miejscach Pisma i byłoby, nie wiem, jak wielkim absurdem można to nazwać, żeby sprawiedliwie to ocenić. Jest też napisane w pierwszej księdze, w pierwszym liście do Tymoteusza, że a bowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, a to nie jest ten fragment, to jest zupełnie... O, to jest ten fragment. Chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I jest napisane, że Chrystus umarł za wszystkich, więc kiedy idziemy głosić wszystkim Ewangelię, to nie musimy się zastanawiać, czy to aby jest ktoś wybrany, czy nie. Możemy śmiało każdemu powiedzieć, że Chrystus umarł za twoje grzechy, bo Chrystus umarł za grzechy wszystkich. I co mamy dalej? Tak, dalej mamy punkt z tej ciekawej piątki tulipanowej, irresistible grace, czyli nieodparta łaska. Co też jest sprzeczne z całym Pismem Świętym, który jasno podaje, że człowiek ma wolną wolę i wielokrotnie robi rzeczy, które się Bogu nie podobają, a Bóg nie ma jakiejś schizofrenii, gdzie z jednej strony chce, żeby wszyscy postępowali dobrze, ale z drugiej strony sam sprawia sobie przykrość, sprawiając, żeby ci ludzie robili źle. To jest nasz wybór, czy czynimy dobrze, czy źle. I możemy przeczytać na przykład w Księdze Ozeasza: ale Izrael opuścił dobro, przetoż go nieprzyjaciel gonić będzie. Oni stanowią królów, ale beze mnie. Książąt obierają, do których się ja nie znam. Ze srebra swego i ze złota swego czynią sobie bałwany na swoje zginienie. I najbardziej chyba dobitny Ewangelia Mateusza 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki i które kamienujesz te, którzy do ciebie byli posłani. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Więc pokazuje to jasno, że człowiek ma wolną wolę, może się sprzeciwić Bogu i niestety to robi. Ostatnim punktem tego wesołego tulipana jest perseverance of the saints, czyli wytrwanie świętych, mówiący o tym, że jeżeli ktoś został wybrany, to on wytrwa w wierze do końca. I bo są ludzie, którzy mówią, używają takiej dziwnej frazy, jak to, że zbawienie można stracić, według której to nauki, no nie można być pewnym swojego zbawienia według nich. I kalwiniści natomiast mówią, że kto został wybrany, to wytrwa do końca. Prawdą jest tylko taką, że oni też nie są nigdy pewni swojego zbawienia, bo oni nie wiedzą, czy wytrwają do końca. Oni wierzą, że na przykład mogą pewnego dnia wiarę stracić, odpaść od Boga i to by znaczyło po prostu, że nigdy nie byli wybrani. Ale Jezus powiedział, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeżeli ja więc dzisiaj wierzę w Chrystusa, to nie zginę, ale będę miał żywot wieczny. I to nie zależy od tego, czy wytrwam do końca. To zależy od tego, co obiecał Bóg. A Bóg nie może się zaprzeć samego siebie. I jak zresztą czytamy w drugim liście do Tymoteusza 2:13, jeśliśmy niewierni, On wiernym zostaje i zaprzeć samego siebie nie może. Jak powiedział też Chrystus w Ewangelii Jana 6:47, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto w mnie wierzy, ma żywot wieczny. Nie kto w mnie wierzy, to będzie miał żywot wieczny, jak tylko wytrwa do końca, ale kto we mnie wierzy, już ma żywot wieczny. Jeżeli Jezus coś obiecał, to to jest pewne. I jeżeli wierzymy Jezusowi, to nie musimy się bać, czy wytrwamy do końca, czy nie, bo nie od tego zależy nasze zbawienie. Nasze zbawienie zależy od tego, że Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany, trzeciego dnia zmartwychwstał i my polegamy na Jego ofierze, a nie na sobie. I słysząc tego rodzaju różne dziwne opowieści, powinniśmy być dobrze zaznajomieni z Pismem, żeby się nie dać zwieść w jakąś herezję taką czy inną, bo przeciwieństwem właśnie kalwinizmu są ludzie, którzy mówią, że oto zbawienie można teraz stracić i że dużo jest różnych rzeczy, o których można by naprawdę długo. Rzecz jest taka, że my mamy, tak jak ten król izraelski, codziennie czytać Pismo Święte i my powinniśmy to robić, powinniśmy jak nowonarodzone niemowlęta szczerego mleka Słowa Bożego pożądać, abyśmy przez nie urośli. I wiedza tam, ta nam nie jest potrzebna po to, żeby się teraz wdawać w teologiczne dyskusje i tutaj na jakichś forach internetowych strofować kalwinistów, że to wszystko jest nie tak. My to mamy robić po to, żeby się nie dać zwieść, a nie po to, żeby prowadzić jakieś długie, nie wiadomo debaty z kim i nie wiadomo po co. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania na jakiś temat, to powinniśmy być zawsze gotowi udzielić odpowiedzi. Ale nie powinniśmy szukać zwady jakichś teologicznych debat, tak jak mówi list do Tytusa, rozdział 3, werset 10. Człowieka heretyka po pierwszym i wtórym napominaniu strzeż się, wiedząc, iż takowy jest wywrócony i grzeszny, będąc sam własnym sądem swoim osądzony. Jak mówi też Księga Objawienia, kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi, a kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. I na koniec werset z Ewangelii Mateusza 24, a bowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli, by można, i wybrane. Wybranych, czyli tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, zwieść się nie da, ale my nie powinniśmy się też napinać dumą, że to my dzięki swojemu wielkiemu rozsądkowi i temu, że tutaj przeczytaliśmy o to Biblię 10 razy i jesteśmy tacy mądrzy, to my się nie damy zwieść. My się nie damy zwieść dlatego, że mamy dobrego pasterza, który nad nami czuwa, wie czego nam potrzeba i on nas wspomoże. I nawet my często mamy tak, że czytamy tę Biblię, a i tak wszystkiego jeszcze nie rozumiemy, wiele nam trzeba. I to, że nie damy się zwieść, że mamy tutaj to przy tym ostrzeżeniu o wielu fałszywych prorokach, mamy też zapewnienie, że wybranych zwieść się nie da, to tego możemy być pewni dzięki Chrystusowi, który nad nami czuwa, który o nas dba i na którym polegamy. I na tym zakończmy. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo, za to, że jesteś dobrym pasterzem, za to, że o nas dbasz i nikt nas nie wyrwie z Twojej ręki. Proszę, dopomóż nam, abyśmy byli wyćwiczeni we wszelkim słowie, gotowi do każdego dobrego uczynku, aby przynosić Tobie chwałę, a nie wstyd. Amen.